Wierzymy w moc Bożego Słowa i dlatego z oczekiwaniem, z modlitwą otwieramy to Słowo i ufamy, iż Duch Święty będzie mówił do nas, będzie przemieniał nas, będzie działał w nas. I gorąco was, bracia, siostry, o to proszę, abyście nie ustawali w tej modlitwie, aby nasze zgromadzenia nie były tylko miłymi zgromadzeniami towarzyskimi. Bardzo miło jest spotkać się w dobrym towarzystwie, ale naprawdę potrzebujemy gorąco modlić się, aby gdy zgromadzamy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Jego Święty Duch działał w nas. Jego Słowo było żywe dla nas, aby Jego obecność przemieniała nas. I wierzę, że w wielkiej mierze jest to zależne od naszego oczekiwania, od naszej wiary, od naszej modlitwy. Dlatego przypominam i gorąco was do tego zachęcam, abyśmy trwali w takiej postawie i w takiej modlitwie. Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, rozdział 7. Przeczytajmy ponownie pierwszych kilka wierszy. Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Jahwe dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło, rzekł król do Natana, proroka: patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi: wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Jahwe jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Jahwe tej treści: idź, powiedz memu słudze Dawidowi, tak mówi Jahwe, czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot. Czy kiedykolwiek, wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi, przemówiłem do któregoś z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem, Izraelem, w te słowa: dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: tak mówi Jahwe zastępów, ja wziąłem cię z pastwiska, od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś. I wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą. I uczyniłem wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Zauważyliście, że zmieniłem tutaj czas, ale zrobiłem to celowo. I za chwilkę wrócimy do tego fragmentu i następnego. I zobaczymy, że tutaj nasi tłumacze niestety popełnili błąd, wydaje mi się, używając czasu przyszłego, mówiąc o rzeczach, które już się wydarzyły. Ale zanim do tego dojdziemy, przypomnijmy króciutko kontekst tego, o czym tutaj mówimy. Tak jak mówiłem już dzisiaj po raz trzeci, sięgamy do tego rozdziału. Pierwszy raz przyglądaliśmy się temu pragnieniu w sercu Dawida, aby zbudować Bogu trwały dom. Dawid mieszkał w trwałym domu, z drzewa cedrowego, pięknym domu. Patrzył na namiot, w którym znajdowała się skrzynia przymierza, która reprezentowała obecność i chwałę Boga pośród jego ludu. I Dawid pragnął, aby Bóg mieszkał w czymś piękniejszym, w czymś lepszym. I ostatnio przyglądaliśmy się tej radzie Natana, który gdy usłyszał o tym pragnieniu Dawida, czy może Dawid go do końca tak nie sformułował, ale gdy powiedział o tym, że coś tu jest nie tak między jego domem a tym namiotem, wtedy widzimy, że Natan zachęca Dawida, aby uczynił to, co jest w jego sercu. A jednak tej samej nocy Bóg przychodzi do niego i mówi: nie tak. I koryguje zarówno Dawida, jak i Natana. I ostatnio mówiliśmy właśnie o tej naszej ludzkiej skłonności do błędów, o tym, że nawet tacy ludzie jak Natan, Boży ludzie, oddani Bogu ludzie, gorliwi, którzy niejednokrotnie prawdziwie słyszą Boży głos i są przekaźnikami Bożego objawienia, czasami się mylą, czasami niestety powiedzą coś, co nie jest Bożym głosem, coś, co kłóci się z Bożym zamysłem. I tak było w tym przypadku. Prorok Natan, kiedy powiedział te słowa, nie powiedział ich w duchu Pana, ale po prostu je powiedział od siebie, dostrzegając to dobre pragnienie w sercu Dawida, ale niestety nie słysząc Bożego głosu i Bożego zamysłu, który był inny. I ostatnio podałem kilka przykładów, jak to czasami i my, nie modląc się, nie pytając się Boga, z natury słysząc jakieś dobre propozycje, uważamy, że nie ma potrzeby, by się o nie modlić i wprowadzać je w życie. I te przykłady, które podałem, typu odwiedzenie jakiejś samotnej osoby, posprzątanie naszego miejsca zgromadzeń, uczynienie czegoś dobrego dla drugiego człowieka, myślę, że tutaj z gruntu mamy na to już Bożą zachętę. Mamy na to już Boże objawienie, że to się Bogu podoba. Stąd też, czyniąc te rzeczy, czynimy je bez wielkiego zastanowienia, bez wielkiego rozważenia. Nie mówię, iż nie powinniśmy modlić się w każdej jednej sprawie i podejmując się jakiegoś dzieła, że nie powinniśmy pytać się Boga, ale też myślę, że jest ta skrajność takiej nadduchowości, w której ktoś nie pójdzie i nie pomoże staruszce przejść przez ulicę, zanim się nie pomodli i zanim głosu z nieba nie usłyszy, że ma jej pomóc. A więc tutaj rozumiemy, iż są pewne rzeczy oczywiste, które winniśmy czynić. Jeśli widzisz, że na nabożeństwo przyszła nowa osoba, to czy teraz musisz się modlić, Panie Boże, czy ja mam do niej podejść i się z nią przywitać i się przedstawić? Czy po prostu nie powinieneś podejść i widząc, że jest nowa osoba, ucieszyć się, przywitać się, przedstawić się, zapytać, skąd jest i tak dalej. A więc rozumiemy, że zachęcamy i Słowo Boże nas bardzo zachęca do tego, byśmy szukali Boga, byśmy pytali się Go w każdej jednej sprawie i szczególnie w ważkich decyzjach. Ale z drugiej strony nie przeduchawiajmy tego i nie czekajmy na głos z nieba w oczywistych sytuacjach. Kiedy widzisz głodnego, to co? Nakarm go. Kiedy widzisz przychodnia, ktoś przyjechał i nie ma gdzie się zatrzymać, a ty masz miejsce w domu, to przyjmij go do siebie. Są pewne rzeczy, które już jasno ze Słowa Bożego wiemy, że są miłe Bogu, że się podobają Bogu i nie musimy szczególnie o nie się pytać. Ale są inne kwestie, co do których winniśmy być ostrożni, co do których rzeczywiście winniśmy się upewnić, że to jest wolą Bożą. I tutaj myślę, mamy tego typu przypadek, tego typu sytuację, gdzie Dawid ma pragnienie w swoim sercu, by uczcić Boga, i jego motywacja jest jak najbardziej właściwa, pobożna. Chce, aby to mieszkanie dla tej skrzyni, dla arki reprezentującej obecność Boga między jego ludem, było odpowiednie dla majestatu i chwały i wielkości Boga. I Dawid myśli tak, jak myślą ludzie, iż jeżeli będzie większe pomieszczenie, robiące większe wrażenie na ludziach, będzie tam złoto, będą tam witraże, będzie podłoga drewniana, będą dzwony, będzie piękna orkiestra, to bardziej wyrazi chwałę Boga niż taki skromny namiot. Czyż nie tak myślimy? Mówimy, jak cię widzą, tak cię piszą. My zwracamy wielką uwagę na to, jak wyglądamy, jak się prezentujemy. Jeśli mamy mieszkania czy domy, dokładamy wszelkich starań, aby one jak najładniej wyglądały. Mam nadzieję. Niektórzy mówią, brud, bałagan, nie przeszkadza im. Ale większość normalnych ludzi dba o te miejsca. Zależy nam, żeby jak ktoś przyjdzie, to żeby nie miał takiego wrażenia, że trafił do jakichś śmieciarzy i brudasów, tylko że ma do czynienia z poważnymi, porządnymi ludźmi. I jak wygląda nasz dom między innymi, czy jak my sami wyglądamy, w jakiś sposób o tym świadczy. A więc Dawid również w tych kategoriach, myślę, patrzył na ten skromny namiot, w którym znajduje się skrzynia Boża i patrzy na swój piękny dom z drzewa cedrowego i mówi, coś trzeba z tym zrobić. I planuje budowę domu dla Boga. I oto Bóg przez swojego proroka, który pierwotnie daje mu błędną radę, ale później w widzeniu nocnym Bóg to koryguje, Bóg przemawia do Dawida i mówi, nie, ty mi nie zbudujesz domu. I Bóg zadaje mu pewne pytania. Mówi, czy ja kiedykolwiek prosiłem o budowę domu? Czy ja kiedykolwiek narzekałem na to, że mieszkam w namiocie? Kiedy podróżowałem z narodem wybranym przez pustynię, no wtedy trudno było budować dom, tak jak się poruszali. Ale gdy już za czasów sędziów zamieszkali w tej ziemi, w jakiejś mierze już zdobyli ją, czy wtedy Bóg mówi, domagałem się jakiegoś domu? Nie. A więc skąd ten pomysł? No tak jak mówiliśmy, no Dawid chciał coś dobrego dla Boga zrobić. Ale zauważcie, że Bóg wyraźnie w tym momencie mówi, twój zamysł jest niewłaściwy. To nie jest czas, aby mi budować mój dom. I chociaż ostatecznie Boży dom został wybudowany, chociaż rzeczywiście ostatecznie była to wizja Boża, Dawid nie był człowiekiem, który miał jemu zbudować dom. I bracia i siostry, chciałbym, abyśmy zobaczyli w tym pewną duchową zasadę też, która jest jakże ważna i dla nas dzisiaj w Kościele. Co rusz pojawiają się pomysły, w jaki sposób możemy bardziej czcić Boga. Historia Kościoła pokazuje nam, iż na przestrzeni wieków ludzie mieli różne koncepcje tego, jak wyrazić wielkość i chwałę i majestat Boga. I historycznie rzecz biorąc, przez wieki dla wielu ludzi te wielkie katedry były wyrazem czy próbą wyrazu wielkości, majestatu i chwały Boga. Ale jakże często z czasem stały się wyrazem wielkości, bogactwa i pychy ludzi, którzy je postawili. Jakże często to, co zaczęło się z ludzkiego punktu widzenia, w dobrym duchu, stało się tak naprawdę czymś, co zmieniło kierunek Kościoła. Zamiast pomagać biednym, zamiast troszczyć się o potrzebujących, tak jak Słowo Boże nas wzywa do tego, zamiast głosić Ewangelię na krańcach ziemi, instytucje kościelne były zainteresowane i były zaangażowane w wielkie projekty budowlane. Wiecie, iż swego czasu był ten wielki projekt budowania Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Brakowało pieniędzy. Była taka inwestycja na tamte czasy, więc teraz skąd wziąć te pieniądze? Jak to zrealizować, ten projekt? No i wpadli na pomysł, że będą sprzedawać odpusty. Będą sprzedawać bilety z czyśćca do nieba i w ten sposób sfinansują tą wielką budowę. Ale powiecie, to stare dzieje, nie ma co tam wspominać. Dzisiaj również nie brakuje różnych pomysłów. Dzisiaj również wielu ludzi ma jakieś wizje tego, jak Bóg ma być czczony, jak Bóg ma być uwielbiony. I w tym momencie nieważne jest, iż nie ma takiego słowa, na którym moglibyśmy oprzeć nasze działanie. Nie ma takiego Bożego wskazania, ani objawienia, które by nas popychało w jakimś kierunku, ale są ludzie, którzy nas popychają w różnym kierunku i wprowadzają do Kościoła rzeczy, o których ani na kartach Starego, ani Nowego Testamentu nic nie przeczytacie. Co rusz dostaje e-maile z zaproszeniem na warsztaty flagowania. Myślałem, że to już przeszła ta moda, ale widzę, że wcale nie. Że nadal to kwitnie w Kościele. Jacyś ludzie wpadli na pomysł, iż machanie kawałkiem kija z flagą jest odpowiednikiem modlitwy, jest wyrazem duchowej walki, w zależności od tego, jaki kolor jest tej flagi. Jest czymś, co przestraszy szatana i jego moce i sprowadzi obecność Boga do Kościoła. I dzisiaj jest wiele miejsc, zgromadzeń, gdzie bez flag ani róż. I o dziwo, zarówno w kręgach ewangelicznych, jak i w kręgach katolickich. Jedni i drudzy pięknie machają flagami, myśląc, iż w ten sposób wprowadzili do Kościoła jakąś nową formę chwały, uwielbienia, duchowej walki, duchowego wyrazu. Czy rzeczywiście znajdujemy w Słowie Bożym jakiekolwiek sugestie, aby w Kościele Pana Jezusa Chrystusa tego typu formy uwielbienia praktykować? Jakiś czas temu pewni ludzie wpadli na pomysł, iż każde miasto jest jakąś swego rodzaju warownią szatana i trzeba znaleźć klucz do tej warowni, aby ją pokonać, aby się z nią rozprawić. Trzeba narysować duchową mapę miasta. Cóż takiego w tym mieście się wydarzyło? I ludzie zgromadzali się, i modlili się, i medytowali, i czekali na głosy, które mówiły im, że tutaj jak coś wydarzyło, tam ktoś kogoś zabił. I rysowali duchowe mapy. Na podstawie tych duchowych map trzeba było prowadzić jakąś duchową walkę. A więc ludzie chodzili po nocach w te różne miejsca i tam wbijali w ziemię różne kołki i krzyczeli i modlili się i wyprawiali przeróżne rzeczy, żeby się z tymi duchowymi sprawami rozprawić. Śmiejecie się, ale to nie jest śmieszne, bo to wierzący ludzie w swej głupocie, nie mając żadnej wskazówki ze Słowa Bożego, dali się popchnąć innym ludziom, którzy nie to, że chcieli zniszczyć Królestwo Boże, ale chcieli, wiecie, coś nowego wprowadzić, coś ekscytującego. No to ekscytujące, wiecie, tak po nocy chodzić po mieście i gdzieś tam się modlić po nocach, albo kołki wbijać dookoła miasta, albo z góry gdzieś tam trąbić na jakiś rogu. Dla niektórych to ekscytujące, taka chrześcijańska jakaś forma takiej wyższej duchowości. I co rusz, ludzie mają przeróżne pomysły, jak sprowadzić Bożą chwałę do kościoła, jak wyrazić bardziej Bożą chwałę niż tym, co jest napisane. Wielu ludziom nudzi się ta prostota chrześcijańskiego życia, trwania w słowie, w modlitwie, w pomocy potrzebującym, w braterstwie, w poście. To przestarzałe, to archaiczne. Ty, człowieku, jesteś z jakiegoś innego wieku, kiedy tego typu rzeczy dzisiaj, w XXI wieku, próbujesz w kościele dalej praktykować. Jest wielu ludzi, którzy mają, wierzę, wielu z nich ma dobre intencje. Nie posądzam ich o złe intencje. Chociaż myślę, że są i tacy, którzy są wilkami w owczych skórach. Ale myślę, że wielu jest naprawdę ludzi, którzy są gorliwi, którzy są chętni do czegoś dobrego. Kierując się własnymi pragnieniami, by Boga uczcić, by coś nowego wprowadzić, zbaczają z Bożego toru. I jest dobrze, jeśli jest między nimi jakiś Natan, który usłyszy Boży głos, który rozpozna tą błędną ścieżkę i który jest na tyle odważny, by ich napomnieć, by im wskazać, a oni mają na tyle pokory, by tego usłuchać i porzucić to. Ale niestety w wielu, wielu przypadkach wydaje się, że gdzieś ten pęd ludzkiego entuzjazmu, ludzkiej chęci, ludzkiego wyobrażenia, że tak będzie lepiej, bierze górę. I kiedy później próbujesz dyskutować, podnosić jakieś biblijne argumenty, siła rozpędu tego, co się dzieje w wyniku tego typu działań, jest tak wielka, iż wielu ludzi już nie baczy na żadne argumenty. I niejednokrotnie brałem udział w tego typu rozmowach z ludźmi, kiedy pytałem ich: słuchaj, bracie, pokaż mi to w Słowie Bożym, na czym opieracie tego typu działanie? I wiecie, co najczęściej, jaki jest argument? Wiesz, jak ja się czuję wspaniale, jak my to robimy, albo wiesz, jakie są efekty? A więc pragmatyzm i jakieś osobiste odczucia i wrażenia biorą górę nad jasnym objawieniem Bożego Słowa. Naprawdę warto prześledzić historię Kościoła ostatnich 200-300 lat, gdzie mamy całą masę różnych religijnych ruchów, które powstały naprawdę w gorliwości szukania Boga, które powstały w odrzuceniu martwej, pustej, bezdusznej religijności, aby szukać żywego Boga. I tak długo, jak te ruchy trzymały się ściśle Bożego Słowa, Boża obecność była w nich i Bóg naprawdę niejednokrotnie działał w cudowny sposób w sercach tych spragnionych Boga ludzi. Ale kiedy ich sukces, w cudzysłowie, duchowy, uderzył im do głowy, a to niestety wszystkim grozi, gdzie Bóg działa. Tam, gdzie Bóg działa, człowiek niestety łatwo wzbija się w pychę i myśli, że to on w jakiejś mierze przyczynił się do tego, co Bóg czyni w swej łasce. I bardzo łatwo człowiek sobie coś przypisuje. I wtedy jego pycha poprzedza jego upadek. Jakże często widzieliśmy w historii Kościoła takie ruchy, gdzie ludzie, zacząwszy od prawdziwie szukania Boga, krok po kroku odstępowali od Jego słowa i coraz bardziej kierowali się własnymi pragnieniami, własnymi wyobrażeniami, własnymi jakimiś koncepcjami. I następowała duchowa degradacja i sekciarstwo. I bracia, siostry, jakże potrzebujemy brać sobie do serca tego typu lekcje, aby jeśli Bóg czegoś wyraźnie nie objawił, nie wskazał, nie potwierdził nam w swoim słowie, abyśmy nie byli na tyle zarozumiali i pyszni, aby coś takiego robić, aby czymś takim się kierować, aby cokolwiek takiego wprowadzać. Jakże potrzebujemy ciągłej korekty Bożego Słowa, aby trzymać się na tym wyznaczonym przez Pana Jezusa, Jego świętych apostołów, torze, który prowadzi do Królestwa Bożego. Myślę sobie tak, iluż to późniejszych królów, którzy wielbili Boga w tej pięknej świątyni, którą wzniósł Salomon, iluż z nich miało tak bliską społeczność z Bogiem, jak Dawid, który czcił Boga w namiocie. Pomyśl o tym, bracie i siostro. Na czym bardziej nam zależy? Czy zależy nam na realizacji naszych ludzkich zamierzeń, które jakże często wynikają z naszego przyziemnego, cielesnego patrzenia i postrzegania rzeczywistości? Czy zależy nam na tym, aby ściśle trzymać się tego, co Pan Bóg nasz nam powiedział? I za czym stoi Jego autorytet? I za czym stoi Jego Święty Duch? I który obiecał błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy pilnie trzymają się Jego słowa. Powiem wam szczerze, coraz bardziej, im dłużej jestem w Kościele, coraz bardziej cenię sobie społeczność w małym gronie zdrowych, gorliwych chrześcijan od wielkich imprez, pełnych może i dobrej muzyki, może i bardzo elokwentnych mówców. I dzisiaj stać nas na to, by one odbywały się w bardzo eleganckich pomieszczeniach. Ale powiem wam szczerze, że coraz bardziej gdzieś mierzi mnie ten cały show chrześcijański, w którym jest wiele efektów specjalnych, ale niewiele treści, tej esencji życia. Po co o tym mówię, bracia, siostry? Po to, iż jest to niebezpieczeństwo nie tylko wielkich, bogatych kościołów. Jest to niebezpieczeństwo każdej jednej społeczności i więcej, każdego jednego z nas. Jako ludzie jesteśmy w niebezpieczeństwie poprawiania tego, co Pan Bóg przykazał. Ulepszania, modernizowania. Myśląc, iż jeśli zmienimy formę, to wypełni ją nowa treść. Jakże często pracujemy nad formą, a treść pozostaje dalej ta sama. Pan Jezus zawsze podkreślał sedno sprawy. Pan Jezus, kiedy mówił o problemie ludzi, podkreślał sprawę serca, tego, co jest wewnątrz. Bracie i siostro, jeśli potrafisz w jakiejkolwiek pięknej formie wyrazić treść Twojej miłości, Twojego uwielbienia, Twojej wiary, to jest to cenne i nie chcę absolutnie atakować pięknej formy. Jeśli tylko nas stać na piękną formę wyrazu, niechaj ona będzie piękna, ale niechaj nas Bóg zachowa od tego, byśmy pracowali nad formą i wrażeniem, nie mając treści. Abyśmy nie próbowali stwarzać czegoś, co nie ma Bożego wezwania, czy potwierdzenia, czy czego Pan Bóg nam nie powiedział, abyśmy nie robili. Ale bracia i siostry, abyśmy robiąc to, co robimy i abyśmy upewniając się, że to, co robimy, jest oparte w Bożym Słowie, abyśmy naprawdę z całych sił zabiegali o to, aby była w tym duchowa treść. Jeśli nie ma tam treści, naprawdę nie pracujmy nad formą, ale zabierzmy się za to, żeby najpierw pojawiła się treść. Możesz mieć piękne bukłaki, ale jeśli nie wlejesz tam wina, cóż warte są twoje bukłaki? Możesz mieć piękny talerz, ale jeśli na niego wrzucisz jakieś stare, zakisłe jedzenie, cóż ci z pięknego talerza i pięknych sztućców? W naszym codziennym życiu dobrze rozumiemy tą różnicę między treścią a formą. Niestety w naszym duchowym życiu bardzo często jesteśmy na to ślepi. Dajemy się oszukać formie. Dajemy się zwieść różnym rzeczom, które robią na nas wrażenie, ale nie robią na Bogu wrażenia. Więcej, tak jak w przypadku Dawida, gdyby Dawid zabrał się za budowę świątyni, prawdopodobnie nie wypełniłby swojego powołania. Księga Kronik daje nam troszeczkę więcej informacji i mówi nam o tym, iż Dawid nie miał budować tego domu, dlatego iż Bóg miał dla niego inne cele. Dawid był człowiekiem wojny. Dawid był człowiekiem, który jeszcze miał wiele wojen do stoczenia, wielu przeciwników do pokonania. A Bożym zamysłem było, aby świątynia była budowana przez męża pokoju. Dlatego, iż ta świątynia miała reprezentować królestwo pokoju, miała reprezentować księcia pokoju. I Dawid nie był człowiekiem, który był powołany do budowania tej świątyni. Był z pewnością faworytem nieba, ale to nie oznaczało, iż mógł podejmować się dzieł, do których Bóg go nie powołał. Bracie i siostro, to, że Bóg w Jezusie Chrystusie umiłował Cię przed założeniem świata, powołał Cię z tego świata, natchnął Cię życiem, postawił Cię w swoim królestwie, przeznaczył Cię do dobrych uczynków, abyś w nich chodził, powołał Cię do czegoś w tym ciele Chrystusa. Jakże ważne jest, aby każdy z nas znalazł swoje miejsce i swoje powołanie i swoje dzieło i je wypełnił. Jeśli Bóg Cię powołał do tego, abyś jak Dawid toczył wojny, nie bierz się za budowanie świątyni. Czasami patrzymy na brata, na siostrę, na tego, na tamtego, przeczytamy książkę, obejrzymy film, usłyszymy świadectwo i chcemy być jak tamten brat, chcemy być jak tamta siostra. Niechaj ich przykład wiary, niechaj ich przykład miłości do Boga zachęci Ciebie do bycia gorliwym i wytrwałym i wiernym w tym, do czego Bóg Ciebie powołał. Nie naśladuj nikogo. Nie próbuj być jak ten czy jak tamten. Bądź sobą. Wypełnij swoje powołanie. Czy wiesz, jakie jest Twoje powołanie? Czy wiesz, do czego Bóg Ciebie powołał? Widzicie, wielu ludzi nie ma w ogóle pojęcia. Są w kościele od lat, a w ogóle nie mają pojęcia, po co ja w ogóle tu jestem, co, jakie jest moje zadanie, ale ciągle żyją jakimś snem, jakąś wizją, szarpią się od jednego powołania do drugiego, które u kogoś zobaczyli. Ale bracie i siostro, jakie jest Twoje powołanie? Jeśli Bóg powołał Cię jak Dawida do pisania psalmów, które będą brzmiały później przez całe wieki w Jego świątyni, to pisz psalmy, a nie buduj świątyni. Jeśli Bóg powołał Ciebie tak, jak powołał Dawida, by zgromadził materiały na budowę świątyni, to gromadź, ale nie buduj świątyni, bo to nie jest Twoje zadanie. Słowo Boże mówi, niechaj każdy z Was posługuje tym darem, który otrzymał. Słowo Boże ostrzega nas, abyśmy nie myśleli o sobie więcej, niż powinniśmy myśleć, ale by myśleć z umiarem, stosownie do wiary, której Bóg nam udzielił. Jakże ważne jest, bracia i siostry, abyśmy nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, ani zbyt niskiego, ale abyśmy rozumieli, czym Bóg nas w Jezusie Chrystusie obdarzył, abyśmy szukali naszego miejsca w Jego Królestwie i pełnili to, do czego Bóg każdego z nas powołał i uzdolnił, i czynili to z wielką radością. Jest wielu ludzi, którzy nie umieją zaakceptować swojego miejsca, ale dają się ponieść tym różnym głosom, które mówią im, że powinni być tacy, że powinni robić to czy tamto. Drogie siostry, jakie jest wasze miejsce w kościele? Były czasy, kiedy siostry zostały stłamszone, tak, zostały zepchnięte i nie były docenione w kościele. Dzisiaj, wiecie, wszystko do góry nogami się obraca. Mamy teraz reakcję na tą złą postawę. Bracia, jakie jest wasze miejsce? Jakie jest nasze miejsce, bo ja jestem jednym z was. Czy realizujemy to, do czego Bóg nas powołał, czy nam jasno w swoim słowie powiedział? Czy żyjemy jakimiś nowymi pomysłami? Czy zabieramy się za rzeczy, które tak naprawdę niewiele mają wspólnego z tym, co jasno nam zostało przedstawione w Bożym Słowie? Niechaj Bóg nam dopomoże, każdemu z nas, odkrywać nasze miejsce i być gorliwymi w realizacji tego powołania, które Bóg na nas złożył. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, prosimy o pracę Twojego Ducha w naszych sercach. Prosimy, by Twe Słowo wykonywało w nas Twoją zbawczą pracę. Prosimy, aby Twój Święty Duch dał nam tą trzeźwość myślenia, trzeźwość oceny tego, co się dzieje, tego, co do nas dociera z różnych stron, tych różnych propozycji, koncepcji budowania Twojego Kościoła, które czasami tak dobrze brzmią, które wydają się być tak logiczne, tak sensowne, tak chwytliwe, ale jakże często przekonujemy się z perspektywy czasu, iż są to atrapy, Są to rzeczy, na które marnujemy nasz czas. Są to rzeczy, które na chwilę rozpalają jakieś emocje i wzbudzają nadzieję, ale okazują się pustymi chmurami bez deszczu. Panie, dałeś nam Twoje słowo, które powiedziałeś, że nie przeminie. Słowo, które jest wyrazem Twojej myśli, Twojej woli i do którego obiecałeś się przyznać. Panie, daj nam tą gorącą, gorliwą, wytrwałą wiarę, w której trzymamy się Twojego słowa, trzymamy się Twojego objawienia. Nie dajemy zwodzić się różnym naukom i trendom i ludzkim pomysłom, choćby ich intencje były dobre. Zachowaj nas, Panie Boże, zachowaj nas w Twojej prawdzie. I nie daj, by ludzka argumentacja, ludzka logika przeważyła nad autorytetem Twojego słowa. Daj każdemu z nas tę gorliwość, by poznawać Ciebie, czytając Twe słowo. Abyśmy nie przeżyli żadnego jednego dnia, nie spędziwszy czasu, rozmyślając nad Twym słowem, zgłębiając Twoje drogi, starając się zbliżyć do Ciebie i poznać Ciebie lepiej. Daj nam, Panie, głód Twego słowa i daj nam łaskę zrozumienia Twego słowa i stosowania go w naszym życiu. Prosimy. Daj każdemu z nas taką jasną, wyraźną świadomość naszego miejsca w Twym kościele. I daj nam łaskę, abyśmy radowali się z tego miejsca, które nam przeznaczyłeś. Abyśmy, jak psalmista, powiedzieli, iż cieszymy się z tej ziemi, którą nam darowałeś. Że piękna jest ta ziemia, którą nas obdarowałeś. I abyśmy nie pożądali ziemi innych. Amen.